Wydawnictwo Świat Książki przedstawia. Christine Hanna, Nocna droga. Przełożyła Małgorzata Grabowska. Czyta Olga Bończyk. Produkcja Film Factory Studio. Nie przeczę, że byłam nadopiekuńczą mamą. Chodziłam na wszystkie klasowe spotkania, zabawy, wycieczki, aż syn zaczął mnie prosić, ba, błagać, żebym została w domu. Teraz jest już dorosły, ukończył college, a ja mogę spojrzeć wstecz i wspomnieć nasze wspólne licealne lata z mądrością, którą nabywa się z czasem. Jego ostatni rok w liceum był bez wątpienia jednym z najbardziej stresujących w moim życiu, a zarazem jednym z najbardziej satysfakcjonujących. Gdy wracam do tamtych dni, a właśnie wspomnienia zainspirowały mnie do napisania tej powieści, przypominam sobie wiele wzlotów i upadków. Nie odstępuje mnie myśl, że miałam wielkie szczęście, żyjąc w bardzo ze sobą związanej, troskliwej społeczności, w której wspieraliśmy się nawzajem. A więc zdrowie mojego syna Takera i młodych ludzi, którzy tłumnie przepływali przez nasz dom, wypełniając go śmiechem. Wymienię choć niektórych. Ryan, Chris, Eric, Gabe, Andy, Mercy, Whitney, Willie, Lauren, Angela i Anna. I zdrowie innych mam. Naprawdę nie wiem, jakbym bez was przetrwała. Dziękuję, że zawsze byłyście przy mnie. Wiedziałyście, kiedy pomóc, kiedy podsunąć Margaritę, a kiedy wygarnąć prawdę prosto w oczy. Zdrowie Julie, Andy, Jill, Megan, Anne i Barbary. Na koniec z głębi serca wyrażam podziękowanie mężowi, Benowi, który trwał wiernie u mego boku, dając mi odczuć na 1000 sposobów, że w obowiązkach rodzicielskich, jak we wszystkim innym, jesteśmy drużyną. Dziękuję wam wszystkim. Prolog. 2010. Stoi na ostrym zakręcie na nocnej drodze. W lesie jest ciemno, nawet w środku letniego dnia. Po obu stronach wiekowe, wybujałe świerki zbiły się w gęstwinę i przesłaniają słońce. Tak wysoko ku niebu wznoszą się ich omszałe, strzeliste pnie. Sięgające kolan cienie kładą się przy zniszczonej wstędze asfaltu. Powietrze znieruchomiało. Jest ciche jak oddech wciągnięty do płuc. Wyczekujące. Kiedyś ta droga zwyczajnie prowadziła do domu. Jakże łatwo się tędy jechało. Skręcała bez zastanowienia na podziurawioną nawierzchnię, nawet nie zauważając stromizny po obu stronach. Wtedy jej myśli zaprzątało co innego. Drobne sprawy codziennego życia. Obowiązki domowe, rzeczy do załatwienia, plany zajęć. Oczywiście od lat nie przemierzała tej trasy. Kiedy minął jej znak drogowy w kolorze spłowiałej zieleni, gwałtownie szarpnęła kierownicę. Lepiej wypaść z drogi niż znaleźć się w tym miejscu. Tak myślała aż do dzisiaj. Ludzie na wyspie nadal rozmawiają o tym, co wydarzyło się latem 2004 roku. Siedzą na barowych stołkach, na bujanych ławkach na werandzie i wypowiadają opinie, półprawdy, sądy, których nie mają prawa formułować. Myślą, że po przeczytaniu kilku szpalt w gazecie znają fakty. A to nie fakty są najważniejsze. Jeśli ktoś ją tu zobaczy, jak stoi przy pustej drodze w ocienionej zatoczce, wszystko znów odżyje. Będą wspominać tamtą noc sprzed wielu lat, kiedy deszcz zamienił się w popiół. Część pierwsza. W życia wędrówce na połowie czasu, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu. Dante Alighieri, Boska komedia. Piekło. Pieśń pierwsza. Przełożył Edward Porębowicz. Warszawa, 1975, strona 25. Rozdział pierwszy. 2000. Lexie Bale tak długo wpatrywała się w mapę stanu Waszyngton, aż drobne czerwone znaczki zaczęły tańczyć przed jej zmęczonymi oczami. Nazwy geograficzne miały w sobie coś nieuchwytnie magicznego. Przywoływały krajobraz, który z trudem sobie wyobrażała. Ośnieżone góry i wody u ich podnóży. Drzewa wysokie i proste jak kościelne wieże. Bezkresny błękit wolnego od dymu nieba. Oczami wyobraźni widziała orły siedzące na słupach telefonicznych i gwiazdy bliskie jak na wyciągnięcie ręki. Niedźwiedzie pewnie przemykały nocą przez ciche osiedla, szukając terenów, których niedawno były włodarzami. Jej nowy dom. Chciała myśleć, że właśnie tam jej życie się odmieni. Ale czy mogła w to wierzyć? Miała 14 lat, więc nie wiedziała zbyt dużo, lecz przekonała się o jednym. Dzieci objęte systemem można zwracać jak butelki po wodzie albo za ciasne buty. Jej opiekunka społeczna obudziła ją wczoraj wcześniej i kazała się pakować. Znowu. Mam dobrą wiadomość, oznajmiła pani Waters. Rozespana Lexie od razu wiedziała, o co chodzi. Kolejna rodzina. Wspaniale. Dziękuję, pani Waters. Nie jakaś rodzina. Twoja rodzina. Jasne, oczywiście. Moja nowa rodzina. Będzie świetnie. Pani Waters dała upust rozczarowaniu tym swoim ledwie słyszalnym westchnieniem. Byłaś bardzo dzielna, Lexie. Od tak dawna. Lexie spróbowała się uśmiechnąć. Niech się pani nie martwi, pani W. Wiem, jak trudno jest gdzieś umieścić starsze dzieci, a rodzina Rexlerów była fajna. Gdyby mama nie wróciła, to by mi się z nimi ułożyło. Niczemu nie jesteś winna, wiedz o tym. Tak, odparła Lexie. Kiedy miała dobry dzień, potrafiła uwierzyć, że ludzie, którzy ją oddali, mieli własne problemy. Kiedy miała zły dzień, ostatnio coraz częściej, zastanawiała się, co jest z nią nie tak. Dlaczego tak łatwo ją zostawić? Masz krewnych, Lexie. Znalazłam twoją cioteczną babkę. Nazywa się Ewa Lange. Ma 66 lat i mieszka w Port George w stanie Waszyngton. Lexie się ożywiła. Co? Mama mówiła, że nie mam krewnych. Twoja matka myliła się. Masz rodzinę. Lexie całe życie czekała na te bezcenne słowa. Jej świat był zawsze niebezpieczny, niepewny, jak statek płynący ku mieliźnie. Dorastała samotna, pomiędzy obcymi, zdziczałe dziecko współczesności walczące o okruchy jedzenia i troski, wiecznie niesyte i niezaspokojone. Większość tych przeżyć wyparła, ale kiedy się starała, za namową stanowego psychiatry, przypominała sobie, że była głodna, mokra, wyciągała rączki do matki, która jej nie słyszała albo nie dbała o nią, wyniszczona narkotykami. Pamiętała, że całymi dniami siedziała w brudnym kojcu, płakała i czekała, aż ktoś przypomni sobie o jej istnieniu. Teraz wyglądała przez brudne okno autobusu Greyhound. Jej opiekunka siedziała obok, pogrążona w lekturze powieści. Po przeszło 26 godzinach zbliżały się wreszcie do celu podróży. Stalowo-szare chmury wchłaniały czubki drzew. Deszcz rysował na szybie esy floresy, zamazując widok. Tu w stanie Waszyngton było jak na innej planecie. Znikły spalone słońcem, brązowe jak spieczony chleb, góry Kalifornii Południowej i szara sieć zatłoczonych autostrad. Drzewa wybujały jak na sterydach, góry też. Wszystko wydawało się wyrośnięte i dzikie. Autobus podjechał do niskiego terminalu w cementowym kolorze, zarzęził, szarpnął i stanął. Czarny dym kłębił się za oknem, przesłaniając przez chwilę parking, dopóki nie rozpłynął się w siekącym deszczu. Drzwi autobusu otworzyły się ze świstem. — Lexi? — usłyszała głos pani Waters i pomyślała — rusz się. — Lexi. Ale nie mogła. Podniosła głowę i popatrzyła na kobietę, która od 6 lat była jej podporą. Za każdym razem, kiedy rodzina zastępcza rezygnowała z Lexi, zwracając ją jak nadpsuty owoc, pani Waters czekała na nią ze smutnym uśmiechem. To niewiele na pociechę po powrocie, ale nic więcej Lexi nie miała i nagle przestraszyła się, że może stracić nawet tę odrobinę swojskości. — A jeżeli ona nie przyjdzie? — spytała. — Przyjdzie — zapewniła pani Waters, wyciągając dłoń z chudymi, żelastymi palcami i dużymi kłykciami. Dziewczynka głęboko odetchnęła. — Da radę. — Oczywiście, że tak. W ciągu 5 lat wprowadzała się do 7 domów zastępczych i chodziła do 6 różnych szkół. Wiedziała, że da radę. Złapała wyciągniętą dłoń. Przecisnęły się wąskim przejściem, obijając się o miękkie siedzenia po obu stronach. Po wyjściu z autobusu Lexi odebrała porysowaną czerwoną walizkę, którą ledwie zdołała udźwignąć, bo zapakowała do niej najmilsze sercu rzeczy. Książki. Dociągnęła ją na skraj chodnika i stanęła na samym brzeszku krawężnika. Betonowy uskok wydawał się niebezpieczny. Jeden nieostrożny krok i mogłaby sobie coś złamać albo wpaść między pędzące samochody. Pani Waters podeszła do niej i otworzyła parasol. Deszcz zabębnił o napięty nylon. Pozostali pasażerowie wysiadali z autobusu jeden za drugim i znikali. Lexi rozejrzała się po pustym parkingu i zebrało jej się na płacz. Ile razy już to przerabiała? Za każdym razem, kiedy mama przeszła odwyk, wracała po córkę. Daj mi jeszcze jedną szansę, córeńko. Powiedz temu miłemu sędziemu, że mnie kochasz. Poprawię się. Nigdy więcej o tobie nie zapomnę. I za każdym razem Lexi czekała. Pewnie zmieniła zdanie. Nie zmieniła, ale może zmienić. Masz rodzinę, Lexi. Pani Waters powtórzyła porażające słowa i Lexi zachwiała się w swojej pewności. Do jej serca wkradła się nadzieja. Rodzina. Ośmieliła się wypróbować nieoswojone słowo. Rozpłynęło się na języku jak cukierek, pozostawiając słodki smak. Wysłużony niebieski Ford Fairlane podjechał do nich i stanął. Auto z wgnieceniami na błotniku nosiło ślady rdzy. Pękniętą szybę wzmacniała krzyżująca się taśma. Drzwi kierowcy otworzyły się powoli. Z Forda wysiadła niska, siwa kobieta z załzawionymi brązowymi oczami i twarzą pokrytą siateczką zmarszczek, jak u nałogowej palaczki. O dziwo, wyglądała znajomo, jak starsza, pomarszczona replika mamy. W tym momencie do Lexi wróciło to nieprawdopodobne słowo, nabrzmiałe teraz znaczeniem. Rodzina. Alexa? Spytała kobieta ochryple. Lexi nie zdobyła się na odpowiedź. Pragnęła, żeby ta kobieta się uśmiechnęła, a może nawet ją uścisnęła, ale Ewa Lange stała bez ruchu. Z twarzą jak wysuszone jabłuszko, ściągniętą w wyrazie głębokiej powagi. Jestem twoją cioteczną babką, siostrą twojej babci. Nigdy nie poznałam babci, odparła Lexi, bo nic innego nie przyszło jej do głowy. Cały czas myślałam, że mieszkasz z rodziną ojca. Nie mam ojca. Nie wiem, kto nim jest. Mama nie wiedziała. Ciocia Ewa westchnęła. Teraz już wiem. Dzięki pani Waters. To wszystkie twoje rzeczy? Tak, odparła dziewczynka ze wstydem. Pani Waters ostrożnie wzięła walizkę od podopiecznej i postawiła na tylnym siedzeniu samochodu. No, Lexi, wsiadaj. Ciocia chce, żebyś z nią zamieszkała. Ta, na razie. Pani Waters przygarnęła ją mocno. Nie bój się, szepnęła. Lexi niemal się na niej uwiesiła. Zanim zrobiło się to krępujące, puściła. Na chwiejnych nogach podeszła do poobijanego auta i szarpnęła drzwi. Zagrzechotały, brzęknęły i otworzyły się szeroko. W środku brązowy materiał okrywający dwa długie siedzenia popękał w szwach, wypluwając szarą wyściółkę. Pachniało miętą i dymem, jakby wypalono tu milion mentolowych papierosów. Lexi usiadła jak najbliżej drzwi. Przez popękaną szybę pomachała pani Waters i odjeżdżając patrzyła, jak opiekunka znika w siwych oparach. Czubkami palców musnęła zimną szybę, jakby ten drobny gest mógł ją połączyć z kobietą, której już nie widziała. Bardzo mi przykro, że twoja mama odeszła, powiedziała ciocia Ewa, przerywając długie, niezręczne milczenie. Jest teraz w lepszym miejscu. Na pewno czerpiesz z tego pociechę. Lexi nigdy nie wiedziała, co odpowiedzieć na takie słowa. Każda obca osoba, która ją przygarnęła, wyrażała w ten sposób współczucie. Biedna Lexi, jej matka narkomanka, nie żyje, ale nikt nie miał pojęcia, jak wyglądało życie mamy. Mężczyźni, heroina, wymioty, ból, a nie jak straszny był koniec. Tylko Lexi to wiedziała. Wyglądała przez okno, poznając okolicę, która miała stać się jej nowym domem. Pejzaż był górzysty, zielony i ciemny nawet w środku dnia. Po kilku kilometrach przydrożna tablica powitała je w rezerwacie Port George. Wszędzie rzucały się w oczy indiańskie symbole. Rzeźbione orki zapraszały do sklepów. Na zaniedbanych działkach stały domy z prefabrykatów, a na niejednym podwórku rdzewiał samochód czy jakiś sprzęt. W to popołudnie pod koniec sierpnia puste stojaki po sztucznych ogniach świadczyły o niedawnym świętowaniu. Kiedyś miało tu rozbłysnąć światłami kasyno, które budowano na zboczu opadającym w stronę cieśniny. Drogowskazy doprowadziły je do parku przyczep imienia wodza Silta. Ciocia Ewa przejechała przez park i zatrzymała się przed szeroką, żółtawą przyczepą. Kontury domku w mglistej mrzawce traciły ostrość, tchnęły rozczarowaniem. Frontowych drzwi, pomalowanych na niebiesko, strzegły szare plastikowe donice styczkowatymi, obumierającymi petuniami. Dwie kraciaste zasłonki w oknie, przewiązane po środku puszystą, żółtą włóczką, wyglądały jak klepsydry. Skromnie tu, powiedziała ciocia Ewa z zawstydzoną miną. Wynajmuję dom od plemienia. Lexi nie wiedziała, co odpowiedzieć. Gdyby ciotka zobaczyła niektóre miejsca, gdzie kiedyś ona mieszkała, nie czułaby potrzeby tłumaczenia się z tej ślicznej przyczepy. Ładnie. No to chodź, rzekła ciocia, wyłączając silnik. Lexi podążyła za ciotką żwirową dróżką prowadzącą do drzwi. W przyczepie panował idealny porządek. Mała kuchnia w kształcie litery L łączyła się z jadalnią mieszczącą stół z żółtym, poplamionym blatem z laminatu i chromowanymi nogami oraz cztery krzesła. W saloniku kraciasta dwuosobowa kanapa i dwa niebieskie fotele obite sztuczną skórą zwracały się do telewizora na metalowym stojaku. Na bocznym stoliku stały dwa zdjęcia, starszej kobiety w okularach w rogowej oprawce i Elvisa. W powietrzu unosił się zapach papierosowego dymu i sztucznych kwiatów. W kuchni, prawie na każdej gałce, wisiał fioletowy odświeżacz powietrza. Przepraszam za te przykre zapachy. W zeszłym tygodniu, kiedy się o tobie dowiedziałam, rzuciłam palenie, powiedziała ciocia Ewa, obracając się do Lexi. Kłęby dymu i dzieci nie pasują do siebie, prawda? Dziwne uczucie ogarnęło dziewczynkę. Jakby ptasie, trzepotliwe i tak obce, że z początku go nie rozpoznała. Nadzieja. Ciotka, osoba nieznajoma, rzuciła dla niej palenie i przyjęła do siebie, mimo że wcale jej się nie przelewa. Odwzajemniła spojrzenie i chciała odpowiedzieć, ale nie mogła dobyć głosu. Bała się, że niewłaściwym słowem wszystko zepsuje. Czuję się trochę zagubiona, Lexi, rzekła po chwili ciocia Ewa. Oskar i ja... Oskar był moim mężem. Nie mieliśmy dzieci. Staraliśmy się, ale nic z tego, więc nie znam się na wychowywaniu. Jeżeli będziesz... Będę dobra, przysięgam. Tylko nie zmieniaj zdania, proszę. Jeżeli mnie zatrzymasz, nie pożałujesz. Jeżeli cię zatrzymam? Ciocia Ewa ściągnęła wąskie wargi i zmarszczyła czoło. Twoja mama nieźle cię załatwiła, nie powiem. Wcale mnie to nie dziwi. Złamała też serce mojej siostrze. Była dobra w łamaniu serc, powiedziała cicho Lexi. Jesteśmy rodziną, rzekła Ewa. Nie wiem, co to znaczy. Ciocia Ewa uśmiechnęła się, ale tak jakoś smutno. I to zabolało Lexi, bo przypomniało jej, że jest po trosze dziwadłem. Życie z mamą pozostawiło ślad. To znaczy, że zostajesz tu ze mną. Najlepiej od razu, mów mi, Ewa, bo i tak byśmy szybko wyrosły z tego ciociowania. Zaczęła się odwracać. Lexi chwyciła ciotkę za cienki przegub, wyczuwając pod palcami miękką jak aksamit marszczącą się skórę. Nie planowała tego, nie powinna tak robić, ale było już za późno. O co chodzi, Lexi? Dziewczynka nie mogła wydusić tego jednego słowa, które jak kamień utknęło jej w ściśniętym gardle. Ale musiała je powiedzieć. Musiała. Dziękuję, rzekła. Oczy ją piekły. Nie sprawię kłopotu, przysięgam. Pewnie sprawisz, odparła Ewa i wreszcie się uśmiechnęła. Jesteś nastolatką, ale to normalne, Lexi. To się zdarza. Długo byłam sama. Cieszę się, że tu jesteś. Lexi tylko kiwnęła głową. Ona też długo była sama. Ostatniej nocy Judy Faraday nie zmrużyła oka. W końcu tuż przed świtem dała za wygraną. Uniosła lekką letnią kołdrę, uważając, by nie zbudzić śpiącego męża. Wstała z łóżka, cicho uchyliła przeszklone drzwi i wysunęła się na dwór. W świetle wschodzącego dnia trawnik na tyłach domu lśnił od rosy. Bujna, zielona murawa łagodnie opadała ku piaszczystej plaży usianej szarymi otoczakami. Nieco dalej wody cieśniny niezmordowanie układały się w czarne fale, których grzbiety brzask malował na pomarańczowo. Na przeciwległym brzegu pasmo gór olimpijskich rysowało się nieregularną, lila-różową linią. Judy wsunęła stopy w czekające na nią zawsze przy drzwiach plastikowe, robocze chodaki i weszła do ogrodu. Ten kawałek ziemi stanowił coś więcej niż jej dumę i radość. To było sanktuarium. Tutaj, kucając na żyznej czarnej ziemi, sadziła i przesadzała, rozdzielała i przycinała. W obrębie niskich, kamiennych murków stworzyła świat piękna i porządku. Rośliny, które tu zasadziła, trzymały się przydzielonego im gruntu. Zapuszczały głęboko korzenie. Nawet gdy ściskał mróz ostrą zimą, siekały deszcze, szalały burze, wraz ze zmianą pory roku jej ukochane rośliny powracały do życia. Wcześnie wstałaś? Odwróciła się. Mąż stał na kamiennym tarasie tuż przed drzwiami sypialni. W czarnych bokserkach, z siwiejącymi blond włosami, przydługimi i nieuładzonymi jeszcze grzebieniem, wyglądał jak seksowny profesor filologii klasycznej albo gwiazda rocka nie pierwszej młodości. Nic dziwnego, że ponad 24 lata temu zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Zrzuciła pomarańczowe chodaki i przemierzyła kamienną ścieżkę z ogrodu na taras. Nie mogłam spać, wyznała. Pierwszy dzień szkoły, rzekł, biorąc ją w ramiona. Tak w istocie było. Ta myśl zakradła się do jej snu jak złodziej, burząc spokój. Nie mogę uwierzyć, że idą do liceum. Zdawałoby się, że dopiero co chodzili do przedszkola. Czeka nas ciekawe doświadczenie. Będziemy obserwować, kim się stają przez te 4 lata. Dla ciebie ciekawe. Stoisz na trybunie i z góry przyglądasz się grze. A ja na boisku przyjmuję ciosy. Przeraża mnie myśl, że coś pójdzie nie tak. Co może pójść nie tak? To bystre, ciekawe świata, kochające dzieci. Wszystko im sprzyja. Co może pójść nie tak? Żartujesz sobie? Świat jest niebezpieczny, Milesie. Dotąd zapewnialiśmy im bezpieczeństwo, ale liceum to nie przelewki. Będziesz musiała dać im trochę luzu. Ciągle ją tak upominał. Wielu ludzi udzielało jej takiej samej rady i to od lat. Krytykowano ją, że jako rodzicielka zbyt mocno ściąga cugle, że nadmiernie kontroluje dzieci. Ale nie umiała poluzować. Odkąd postanowiła zostać matką, toczyła heroiczną walkę. Zanim urodziła bliźnięta, 3 razy poroniła. A potem mijał miesiąc za miesiącem i powracająca kobieca przypadłość spychała ją w szare opary depresji. Wreszcie cud. Znów zaszła w ciążę, niestety zagrożoną. Skazano ją na niemal 5 roku leżenia w łóżku. Codziennie leżąc, wyobrażała sobie swoje dzieci i to też była walka. Mobilizacja siły woli. Włożyła w te zmagania całe serce. Jeszcze nie, oznajmiła. Mają dopiero po 14 lat. Judy, rzekł mąż z westchnieniem. Tylko trochę. O nic więcej nie proszę. Codziennie sprawdzasz im prace domowe, dyżurujesz na każdej potańcówce, organizujesz wszystkie szkolne uroczystości, szykujesz im śniadanie i wozisz gdzie chcą, sprzątasz ich pokoje i pierzesz im ubrania. Jeżeli zapomną zrobić coś, co do nich należy, usprawiedliwiasz ich i wyręczasz. Nie są gatunkiem objętym ochroną, jak centkowana sówka. Wyluzuj trochę. A niby z czym mam wyluzować? Jeżeli przestanę sprawdzać pracę domową, Mija przestanie ją odrabiać. A może mam przestać dzwonić do rodziców ich przyjaciół, aby się upewnić, że nasze dzieci idą tam, gdzie powiedziały, że pójdą? Kiedy ja chodziłam do liceum, co tydzień urządzaliśmy bibę przy beczce piwa i 2 moje przyjaciółki zaszły w ciążę. Wierz mi, że właśnie teraz powinnam ich jeszcze lepiej pilnować. Tyle złego może się zdarzyć w ciągu najbliższych 4 lat. Muszę ich chronić. Kiedy pójdą do koledżu, odpuszczę sobie. Obiecuję. Do odpowiedniego koledżu. Rzucił zaczepnie, ale oboje wiedzieli, że to wcale nie żart. Brat z siostrą bliźniaczką szli do 1. klasy liceum, a Judy już zbierała informacje o koledżach. Spojrzała na niego, pragnąc, by ją zrozumiał. Uważał, że zbytnio angażuje się w sprawy dzieci, a ona rozumiała jego troskę, lecz przecież była matką i nie potrafiła stanąć z boku i przestać się przejmować. Nie mogła znieść myśli, że jej dzieci, jak kiedyś ona sama, będą dorastały z poczuciem, że nie są kochane. Jesteś zupełnie do niej niepodobna, Judy, rzekł cicho. Była mu wdzięczna za te słowa. Oparła się o niego i razem patrzyli, jak dnieje. Aż w końcu Miles powiedział. No, na mnie już czas. O 10:00 mam operację. Pocałowała go mocno, a potem weszła za nim do domu. Wzięła szybki prysznic, wysuszyła sięgające ramion blond włosy, zrobiła delikatny makijaż, włożyła spłowiałe dżinsy i kaszmirowy sweterek z dekoltem w łódkę. Otworzyła szufladę komody i wyjęła dwie paczuszki, po jednej dla każdego z bliźniąt. Wzięła je ze sobą, opuściła sypialnię i ruszyła szerokim, wyłożonym kafelkami korytarzem. W świetle porannego słońca, wpadającego przez okna sięgające od podłogi do sufitu, ten dom, zbudowany głównie ze szkła, kamienia i egzotycznych gatunków drewna, zdawał się jaśnieć własnym blaskiem. Na parterze co krok można było podziwiać jakieś cudo wystroju wnętrz. Judy przez 4 lata naradzała się z architektami i projektantami, aż wszystkie jej marzenia związane z domem, który miał być wyjątkowy, zostały urzeczywistnione. Na piętrze wszystko wyglądało inaczej. Tutaj, u szczytu zawieszonych w powietrzu schodów z kamienia i miedzi, rozpościerała się kraina dziecięcej swobody. Wielki pokój z dużym telewizorem i stołem do bilardu zajmował wschodnią część domu. Były też 2 duże sypialnie z przyległymi łazienkami. Judy zapukała delikatnie do drzwi Mii i weszła do środka. Jak się spodziewała, 14-letnia córka spała w najlepsze, z rozrzuconymi rękami w łóżku z baldachimem. Wszędzie walały się ubrania, jakby po tajemniczym wybuchu, zwalone na kupę, w stosach kopnięte na bok. Mia niestrudzenie poszukiwała tożsamości, a każda nowa próba wymagała radykalnej odmiany garderoby. Judy usiadła na brzegu łóżka i pogłaskała miękkie, jasne włosy opadające na policzek córki. Czas się cofnął. Przez chwilę znów była młodą matką i patrzyła na cherubinka o jedwabistych jak wąsy kukurydzy włosach i szczerbatym uśmiechu. Córeczka nie odstępowała na krok brata bliźniaka. Przypominali 2 szczeniaki gramolące się na siebie w żywiołowej zabawie. Gadali nieprzerwanie w sekretnym języku, ze śmiechem turlali się z sofy, ze schodów i z kolan dorosłych. Od początku przywódcą tej drużyny był Zak. Pierwszy zaczął mówić i buzia mu się nie zamykała. Mia dopiero jako 4-latka wymówiła pierwsze słowo. Nie potrzebowała się odzywać, bo miała przy sobie brata. Jak wtedy, tak i teraz. Mia przewróciła się zaspana i otworzyła oczy, mrugając powoli. Blada twarz w kształcie serca, zachwycające rysy twarzy dziewczynka miała po ojcu, nosiła ślady walki z pryszczami, które jak dotąd zwyciężały. Różnokolorowe gumki trzymały aparat ortodontyczny. Hola madre! Pierwszy dzień liceum. Mia się skrzywiła. Nie, zastrzel mnie. Będzie lepiej niż w gimnazjum, zobaczysz. Ty tak mówisz. Nie mogłabyś mnie uczyć w domu? Pamiętasz 6. klasę? Jak pomagałam ci przy odrabianiu matematyki? Katastrofa, rzekła ponuro Mia. Teraz byłoby lepiej. Już bym się na ciebie tak nie wściekała. Judy pogłaskała miękkie włosy córki. Nie możesz schować się przed życiem, skarbie. Nie chcę się chować przed życiem, tylko przed liceum. To jak pływać między rekinami, mamo. Naprawdę, mogłabym stracić stopę. Judy mimowoli się uśmiechnęła. Widzisz, masz wspaniałe poczucie humoru. Tak się mówi, żeby podnieść na duchu brzydką dziewczynę. Dzięki, madre. Kogo to w ogóle obchodzi? Nie mam przyjaciół. Owszem, masz. Nie. Zak ma przyjaciół, którzy starają się być mili dla jego siostry frajerki. To nie to samo. Od lat Judy poruszała niebo i ziemię, żeby uszczęśliwić dzieci. Lecz tej bitwy nie mogła stoczyć. Nie jest łatwo być nieśmiałą siostrą bliźniaczką najbardziej lubianego chłopaka w szkole. Mam dla ciebie prezent. Naprawdę? Mia usiadła. Co to? Otwórz. Judy podała jej owinięte w papier pudełko. Dziewczynka szybko je otworzyła. W środku leżał pamiętnik oprawiony w różową skórkę z błyszczącym, mosiężnym zameczkiem. Miałam taki sam, kiedy byłam w twoim wieku. Zapisywałam wszystko, co mi się przytrafiło. Takie notowanie różnych rzeczy pomaga. Ja też byłam nieśmiała. Ale ty byłaś piękna. Mio, jesteś piękna. Chciałabym, żebyś to zobaczyła. Tak, jasne. Pryszcze i aparat są ostatnio w modzie. Otwórz się trochę na innych, dobrze? Idziesz do nowej szkoły, Mio. Zawrzyj nowe znajomości. Mamo, od przedszkola spotykam się z tymi samymi dziećmi. Wątpię, żeby nowy adres coś zmienił. I już starałam się być otwarta. Dla Hayley, pamiętasz? To było ponad rok temu. Skupianie się na niepowodzeniach nie prowadzi do niczego dobrego. Dzisiaj jest pierwszy dzień liceum. Nowy początek. Okej. Mia dzielnie przywołała na twarz uśmiech. Dobrze. A teraz wyskakuj z łóżka. Chcę dziś dojechać do szkoły wcześniej, żeby pomóc ci znaleźć szafkę i odprowadzić cię na pierwszą lekcję. Pan Davis będzie miał z wami geometrię. Chcę, żeby wiedział, jak dobrze ci poszło na teście WASL. Nie wejdziesz ze mną do klasy. Sama znajdę szafkę. Judy, myśląc trzeźwo, przyznałaby córce rację, ale nie była jeszcze gotowa, by wypuścić ją spod skrzydeł. Jeszcze nie. Tyle złego mogło się zdarzyć. Mia była delikatna, krucha. Denerwowała się z byle powodu. A jeśli ktoś zacznie się z niej naśmiewać? Zadaniem matki jest chronić swoje dzieci. Czy tego chcą, czy nie? Wstała. Będę praktycznie niewidoczna, przekonasz się. Nikt nie zwróci na mnie uwagi. Mia jęknęła. Rozdział drugi. Pierwszego dnia szkoły Lexi obudziła się wcześnie i powlokła wąskim korytarzykiem do łazienki. Jedno spojrzenie w lustro potwierdziło najgorsze obawy. Cerę miała bladą, wręcz szarawą, niebieskie oczy przekrwione i zapuchnięte. Widocznie znów płakała przez sen. Szybko opłukała się letnią wodą z prysznica, starając się nie marnować pieniędzy ciotki. Suszenie włosów było stratą czasu. Opadające na plecy czarne pasma, schnąc, same się skręcały, puszyły i robiły, co chciały. Więc związała je w koński ogon i wróciła do pokoju. Otworzyła drzwi szafy i popatrzyła na skromny zestaw ubrań, którymi dysponowała. Taki mały wybór. Jak się ubierały tutejsze dzieciaki? Czy na Sosnowej Wyspie będzie tak jak w Brentwood albo w Hills, gdzie uczniowie prezentowali awangardowe stroje niczym modele i modelki na wybiegach? Albo we wschodnim Los Angeles, gdzie klasy wypełniali kiepscy naśladowcy gwiazd rocka i stylu grunge? Ktoś zastukał tak cicho, że Lexi ledwo usłyszała. Szybko zasłała łóżko i dopiero potem otworzyła drzwi. Stała tam Ewa, trzymając jasnoróżową bluzkę z motylem błyszczącym od strasu. Na skrzydełkach w kształcie fasolek fiolet kontrastował z żółcią i koniczynową zielenią. Kupiłam to dla ciebie wczoraj w pracy. Pomyślałam, że każda dziewczynka powinna mieć coś nowego w pierwszym dniu liceum. Lexi nie widziała jeszcze tak brzydkiej bluzy. Odpowiedniej raczej dla czterolatki niż czternastolatki, ale od razu ją polubiła. Nigdy przedtem nie dostała prezentu na pierwszy dzień szkoły. Idealna, powiedziała ze ściśniętym gardłem. Mieszkała u ciotki dopiero 4 dni, a z każdą godziną czuła się coraz bardziej jak u siebie w domu. Tak szybko się zadomawiała, że aż strach. Wiedziała, czym grozi przywiązanie do jakiegoś miejsca i osoby. Nie musisz jej wkładać, jeżeli nie chcesz, bo myślałam tylko, nie mogę się doczekać, kiedy ją włożę. Dziękuję, Ewo. Ciotka obdarzyła ją radosnym uśmiechem, od którego zrobiły jej się bruzdy na policzkach. Mówiłam, Mildred, że ci się spodoba. Podoba mi się. Ewa skinęła nieznacznie głową, wycofała się do korytarza i zamknęła za sobą drzwi. Lexi włożyła różową bluzę i spłowiałe dżinsy Target. Zapakowała do starego plecaka zeszyty, papier i długopisy, które Ewa poprzedniego wieczoru przyniosła z pracy. Kiedy weszła do kuchni, starsza pani stała przy zlewie, wyszykowana do pracy. W niebieskim firmowym fartuszku Walmartu, cytrynowo-żółtym, akrylowym sweterku i dżinsach popijała kawę. Ich spojrzenia spotkały się, pokonując niewielką, uporządkowaną przestrzeń. W brązowych oczach Ewy czaiło się zatroskanie. Pani Waters bardzo się starała, żeby umieścić cię w liceum na Sosnowej Wyspie. To jedno z najlepszych w całym stanie, ale szkolny autobus nie przejeżdża przez most, więc będziesz musiała pojechać rozkładowym. W porządku? Czy już ci o tym mówiłam? Lexi pokiwała głową. Spoko, nie martw się, Ewo. Od lat jeżdżę autobusami. Nie dodała, że nieraz spała na brudnych autobusowych siedzeniach, kiedy nie miały z mamą dokąd pójść. No, to załatwione. Ewa dopiła kawę, opłukała filiżankę i zostawiła ją w zlewie. Na pewno nie chcesz się spóźnić pierwszego dnia szkoły. Podwiozę cię. Idziemy. Mogę podjechać autobusem. Nie pierwszego dnia. Specjalnie wzięłam drugą zmianę. Lexi poszła za ciotką do samochodu. Kiedy jechały w stronę wyspy, rozglądała się po okolicy. Przedtem widziała tylko mapy, ale cienkie linie i oznaczenia dają niewielkie pojęcie o rzeczywistości. Wiedziała na przykład, że Sosnowa Wyspa liczy 19 kilometrów długości i 6,5 kilometra szerokości, że można się na nią dostać promem kursującym do centrum Seattle albo mostem, który łączył ją z hrabstwem Kitsap na stałym lądzie. Przy końcu mostu w Port George ląd należał do Indian. Sosnowa Wyspa, jak Lexi mogła się teraz naocznie przekonać, nie. Sądząc po domach, jakie tu stały, mieszkańcy wyspy byli zamożni. Ich posiadłości zasługiwały na miano rezydencji. Skręciły z autostrady na boczną drogę i wjechały na wzgórze, prosto pod liceum, mieszczące się w kilku przysadzistych budynkach z czerwonej cegły, skupionych wokół masztu z flagą. Jak wiele szkół, do których uczęszczała Lexi, liceum na Sosnowej Wyspie rozrosło się szybciej niż przewidywano. Wokół głównego kampusu powstał krąg przenośnych modułów. Ewa zatrzymała się na pustym pasie autobusowym i spojrzała na Lexi. Te dzieciaki nie są ani trochę lepsze od ciebie. Pamiętaj o tym. Dziewczynka poczuła przypływ sympatii dla znękanej troskami kobiety, która ją przygarnęła. Poradzę sobie, odparła. Nie martw się o mnie. Ewa kiwnęła głową. Powodzenia, rzekła po chwili. Lexi nie liczyła na powodzenie w nowej szkole, ale nic nie odpowiedziała, tylko zmusiła się do uśmiechu i wysiadła z auta. Kiedy machała ręką na pożegnanie, szkolny autobus zatrzymał się za Ewą i zaczęli się z niego wysypywać uczniowie. Lexi ze zwieszoną głową ruszyła przed siebie. Tyle razy była tą nową, że nauczyła się kamuflażu. Najlepsza taktyka to wtopić się w tłum, zniknąć. W tym celu należało wbić wzrok w ziemię i szybko przebierać nogami. Zasada pierwsza – nie zatrzymuj się. Zasada druga – nie podnoś wzroku. Przewidywała, że jeżeli zastosuje się ściśle do tych zasad, to już w piątek będzie po prostu jedną z dziewczyn w pierwszej klasie, a potem spróbuje się z kimś zaprzyjaźnić. Tylko że to nie będzie łatwe. Co mogła mieć wspólnego z tutejszymi rówieśnikami? Kiedy doszła do budynku A, sprawdziła jeszcze raz plan lekcji. Tak, sala 104. Wmieszała się w gromadę, wszyscy się tu chyba znali, i poddała się prądowi żywej rzeki. W klasie uczniowie wsuwali się na swoje miejsca, prowadząc ożywione rozmowy. Zatrzymała się. I to był błąd. Podniosła głowę, żeby się rozejrzeć. W klasie zrobiło się cicho. Gapili się na nią, a potem zaczęły się szepty. Ktoś się roześmiał. Lexi była boleśnie świadoma swoich wad. Szerokie czarne brwi, krzywe zęby, mocno kręcone włosy, obciachowe dżinsy i jeszcze bardziej obciachowa bluza. Tutaj każdy podrostek nosił aparat ortodontyczny i w wieku 16 lat dostawał nowy samochód. W głębi klasy jakaś dziewczyna pokazała ją palcem i zachichotała. Siedząca obok niej koleżanka pokiwała głową. Lexi wydawało się, że słyszy ładny motylek, a potem sama go zrobiła. Wstał jakiś chłopak i w klasie znów zapadła cisza. Lexi wiedziała, kto to jest. W każdej szkole był ktoś taki przystojny, popularny, wysportowany chłopak, który dostawał to, czego zapragnął, nawet się specjalnie nie starając. Kapitan drużyny futbolowej i przewodniczący klasy. A ten w jasno-niebieskiej koszulce od Abercrombiego i workowatych dżinsach, złotowłosy, uśmiechnięty i pewny siebie, wyglądał jak Leonardo DiCaprio. Szedł w jej stronę. Po co? Czy stała za nią jakaś inna, ładniejsza dziewczyna? Czy zamierzał zrobić coś, co ją upokorzy, a jego przyjaciół rozśmieszy? Cześć, rzucił. Czuła, że wszyscy na nich patrzą. Uważnie obserwują. Przygryzła dolną wargę, żeby ukryć krzywe zęby. Cześć. Uśmiechnął się. Susan i Liz są wredne. Nie daj się im. Motyl jest super. Stała jak idiotka, oszołomiona jego uśmiechem. Weź się w garść, Lexi. Widziałaś niejednego przystojniaka. Powinna coś powiedzieć, choćby się uśmiechnąć. No zrób coś. Chodź, powiedział, biorąc ją pod rękę. Drgnęła, jakby przeskoczyła między nimi iskra. Powinien się ruszyć, gdzieś ją poprowadzić. Dlatego dotykał jej ramienia, tak? Ale on stał w miejscu i tylko na nią patrzył. Jego uśmiech zgasł. Raptem zaparło jej dech. Cały świat gdzieś odpłynął. Została tylko jego twarz, tylko jego zdumiewająco zielone oczy. Zaczął coś mówić, ale serce Lexi łomotało tak szybko, że nie słyszała słów. Chwilę potem już się od niej oddalał, odciągany przez piękną dziewczynę w spódniczce, nie dłuższej niż płócienna serwetka do obiadu. Lexi stała w bezruchu o chwilę za długo, zagapiona w jego plecy, wciąż nie mogąc złapać tchu. Wreszcie przypomniała sobie, gdzie i kim jest. Tą nową, w błyszczącej różowej bluzie. Pochyliła głowę tak nisko, że aż dotknęła brodą mostka i ruszyła szybko przed siebie, do krzesła w tylnym rzędzie. Wsunęła się na śliskie siedzisko równo z dzwonkiem. Gdy nauczyciel snuł opowieść o początkach Seattle, Lexi wciąż od nowa odtwarzała w myślach pamiętny moment. Wmawiała sobie, że tamto dotknięcie nic nie znaczyło, lecz na próżno. Co on chciał jej powiedzieć? Po skończonej lekcji ośmieliła się na niego spojrzeć. Ruszył z gromadą uczniów, śmiejąc się z czegoś, co powiedziała dziewczyna w mini. Przy ławce lekcji przestał się śmiać. Spojrzał na nią, ale się nie uśmiechnął ani nie przystanął. Szedł dalej. Pewnie, że nie przystanął. Wstała powoli i skierowała się do drzwi. Przez resztę poranka przemierzała zatłoczone korytarze z dumnie podniesioną głową, lecz w południe zaczęła wlec się noga za nogą, a najgorsze było jeszcze przed nią. Lunch w nowej szkole to piekło. Nie wiadomo, co jest grane, kto z kim i dlaczego. Możesz więc naruszyć ustalony porządek towarzyski, jeżeli ośmielisz się usiąść tam, gdzie nie powinieneś. Przed drzwiami stołówki lekcji przystanęła. Sama myśl, że tam wejdzie, zostanie poddana oględzinom i oceniona, była dziś ponad jej siły. Zwykle wykazywała większą wytrzymałość, ale pan popularny wytrącił ją z równowagi. Sprawił, że zapragnęła niemożliwego. A z doświadczenia wiedziała, jak może zaszkodzić taka tęsknota. Strata czasu. Cofnęła się i wyszła na dwór, na słońce. Pogrzebała w plecaku, wyjęła lunch, zapakowany przez Ewę i zaczytaną książkę Jane Eyre. Niektóre dzieci mają pluszowe zwierzaki albo kocyk z wczesnego dzieciństwa. Lexi miała Jane. Zaczęła spacerować po kampusie, rozglądając się za miejscem, gdzie mogłaby usiąść i poczytać, przegryzając kanapki. Zauważyła nieopodal ładne drzewko na trójkątnym trawniku, lecz to nie ono przykuło jej uwagę. Zaciekawiła ją dziewczyna, siedząca po turecku pod zielonym baldachimem gałęzi, pochylona nad książką. Jasne włosy miała luźno zaplecione w dwa warkocze. Swoim ubiorem, zwiewna spódniczka z różowego tiulu, czarny top bez rękawów i czarne trampki, dawała wyraźny sygnał. Lexi umiała ten sygnał odczytać. Nie jestem taka jak ty. Nie potrzebuję cię. Przez kilka lat ona też się tak ubierała. W czasach, kiedy nie chciała zawierać przyjaźni, kiedy bała się, że ktoś ją spyta, gdzie mieszka i jaka jest jej mama. Głęboko odetchnęła i ruszyła w stronę dziewczyny. Kiedy już się do niej zbliżyła, przystanęła. Chciała powiedzieć coś odpowiedniego, ale nic jej nie przychodziło do głowy. Dziewczyna podniosła wzrok znad książki. Była wątła, miała trądzik i zielone oczy, obwiedzione zbyt szeroko fioletową kreską. Kolorowe gumki akcentowały aparat na zębach. Cześć, powiedziała Lexi. Nie ma go tu i nie przyjdzie. Kto? Dziewczyna wzruszyła ramionami i wróciła do lektury. Skoro nie wiesz, to i tak bez znaczenia, prawda? Mogę koło ciebie usiąść? Towarzyskie samobójstwo, odparła dziewczyna, nie podnosząc wzroku. Co? Dziewczyna znów na nią spojrzała. Usiąść przy mnie to popełnić towarzyskie samobójstwo. Nawet ci z kółka teatralnego ode mnie stronią. Tak, jest aż tak źle. A więc nie dostanę się do drużyny cheerleaderek. To ci dopiero tragedia. Dopiero teraz dziewczyna okazała Lexi zainteresowanie. Na jej ustach zaigrał uśmieszek. Dziewczynom zwykle na tym zależy. Naprawdę? Lexi upuściła plecak na trawę. Co czytasz? Wichrowe wzgórza. Lexi pokazała swoją książkę. Jane Eyre. Mogę usiąść? Dziewczyna przesunęła się trochę na bok. Tej nie czytałam. Dobra? Lexi usiadła obok. Moja ulubiona. Kiedy skończysz swoją, możemy się zamienić. Fantastycznie. Mam na imię Mia. Lexi. To o czym jest ta książka? Mia zaczęła powoli opowiadać, jąkając się, ale kiedy doszła do Heathcliffa, dostała skrzydeł. Lexi ani się obejrzała, a śmiały się, jakby przyjaźniły się od lat. Na dźwięk dzwonka podniosły się z trawy i poszły razem przez kampus do swoich szafek, całą drogę rozmawiając. Lexi już nie spuszczała głowy. Nie przyciskała książek do piersi, ani nie unikała kontaktu wzrokowego z innymi. Nic z tych rzeczy. Teraz się śmiała. Pod drzwiami klasy, gdzie miała lekcję hiszpańskiego, Mia stanęła i powiedziała szybko. Mogłabyś dzisiaj przyjść do mnie po szkole, gdybyś chciała. Wyglądała na zdenerwowaną. Pewnie nie zechcesz. Spoko. Lexi miała ochotę się uśmiechnąć, tylko skrępowanie z powodu zębów ją powstrzymało. Jasne, że chcę. Spotkamy się pod masztem, przed administracją. Lexi poszła do swojej klasy i zajęła miejsce z tyłu. Przez resztę dnia zerkała na zegar, pragnąc przyspieszyć bieg czasu, aż wreszcie za 10:03 stanęła pod masztem. Uczniowie tłoczyli się wokół niej i wśród przepychanek wsiadali do czekających autobusów. Może Mia się nie pokaże? Pewnie tak. Już miała zrezygnować, gdy dziewczyna zjawiła się u jej boku. Czekałaś? Powiedziała z taką samą ulgą, jaką poczuła Lexi. Chodź. Mia poszła przodem, torując drogę przez rój uczniów w kierunku błyszczącego czarnego Escalade'a zaparkowanego na głównej drodze. Otworzyła drzwi i wsiadła. Lexi wsunęła się za nową przyjaciółką na pachnące skórą beżowe siedzenie. Hola madre, rzekła Mia. To jest Lexi. Zaprosiłam ją do nas, zgoda? Kobieta za kierownicą się obróciła. Jej uroda oszołomiła Lexi. Mama Mii, bladolica o idealnych rysach i prostych blond włosach, wyglądała jak Michelle Pfeiffer. W tym drogim, łososiowym sweterku mogłaby z powodzeniem trafić na okładkę katalogu Nordstroma. Witaj, Lexi. Jestem Judy. Miło cię poznać. Dlaczego do tej pory się nie spotkałyśmy? Dopiero co się tutaj wprowadziłam. Aha, to wszystko wyjaśnia. Skąd przyjechałaś? Z Kalifornii. Nie będę ci miała tego za złe, rzekła Judy z radosnym uśmiechem. Czy twoja mama nie będzie miała nic przeciwko temu, że nie wrócisz od razu do domu? Nie, odparła Lexi z napięciem, czekając na nieuniknione następne pytanie. Mogłabym do niej zadzwonić przed... Mamo! Przerwała jej Mia. Znowu zaczynasz? Judy posłała Lexi uśmiech. Wprawiam córkę w zażenowanie. Niestety ostatnio wciąż mi się to zdarza. Wystarczy, że oddycham. Ale czy mogę przestać być matką? Twoja mama pewnie też jest żenująca, co, Lexi? Dziewczyna nie wiedziała, co odpowiedzieć, ale to nie miało znaczenia. Judy roześmiała się i mówiła dalej, jakby w ogóle nie zadała pytania. Mogę być widzialna, ale mam być niesłyszalna. Dobrze, zapnijcie pasy, dziewczyny. Uruchomiła silnik, a Mia od razu zaczęła mówić o książce, o której usłyszała. Oddaliły się od szkoły i wjechały na ładną, wąską, główną ulicę. W miasteczku stawały co chwila w korku. Dopiero kiedy wydostały się na autostradę, zrobiło się luźno. Jechały krętymi dwupasmówkami między szpalerami drzew. Aż wreszcie Judy oznajmiła. Nareszcie w domu. I zjechała na żwirowy podjazd. Z początku po obu stronach nie było nic oprócz drzew, tak wysokich i gęstych, że nie dopuszczały promieni słońca. Lecz potem droga znów skręciła i znalazły się na nasłonecznionej polanie. Dom mógłby zostać wymyślony przez powieściopisarza. Konstrukcja z drewna i kamieni, cała przeszklona, wznosiła się dumnie pośród ukształtowanego ręką człowieka otoczenia. Niskie kamienne murki wyznaczały granice rabat. W tle nie mieściła się cieśnina. Nawet z tej odległości Lexi słyszała fale bijące o brzeg. Och! Westchnęła, wysiadając z auta. Jeszcze nigdy nie była w takim domu. Jak powinna się zachować? Co powiedzieć? Na pewno zrobi coś nie tak i Mia będzie się z niej śmiać. Judy objęła córkę ramieniem i ruszyły razem. Na pewno jesteście głodne. Może zrobi wam quesadille, a wy mi opowiecie o pierwszym dniu w